Dzień dobry Państwu. Moim rozmówcą jest pan Maciej Ruczaj, dyrektor Instytutu Polskiego w Pradze. Dzień dobry, panie dyrektorze.
Dzień dobry.
Panie dyrektorze, zarówno Polska i Czechy mają wiele powiązań, jednakowoż teza, że ciągle mało o sobie wiemy, wydaje się być prawdziwa. Zgadza się pan z tą tezą, czy też są powody, by jej zaprzeczyć?
Zgadzam się z tezą. Pytanie jest oczywiście, czy są narody, które znają się dobrze nawzajem. Być może to jest tylko takie nasze wrażenie, że powinniśmy znać się dobrze, ale w pewien sposób naturalny sposób przede wszystkim obcujemy sami ze sobą. Ale w przypadku Polaków i Czechów tutaj dużą rolę gra z jednej strony podobieństwo języków i podobieństwo, powiedzmy, historii najnowszej, ostatnich 80 lat, które stwarza wrażenie tej bliskości, ale kiedy zastanowimy się nad historią, to nasze historie, każda rozwijała się w zupełnie inną stronę i kulturowo nasze kraje były jednak odrębne, różne. I ta odrębność przejawiała się na wszystkich etapach od momentu, kiedy przemyślili, zdecydowali się, że chcą być częścią Rzeszy Niemieckiej, a Piastowie zdecydowali się jednak na pewną formę niezależności. I potem te różnice się w różny sposób pogłębiały, na przykład kwestia reformacji w Czechach, kwestia tego, że Czesi stali się w całości częścią monarchii habsburskiej, że przeszli o wiele wcześniej niż Polska przez rewolucję przemysłową i stali się o wiele wcześniej niż Polska społeczeństwem mieszczańskim. No to są rzeczy, które spowodowały, że bardzo, pomimo tego, że rozumiemy się nawzajem, jak się postaramy, to jednak używamy innych języków, innych pojęć, bo się po prostu różnimy.
Ale chyba ta najnowsza historia najbardziej nas łączy, jednak Václav Havel, Lech Wałęsa, czeska opozycja polska. Václav Havel się bardzo dobrze w Polsce kojarzy. Czy polscy opozycjoniści kojarzą się dobrze w Czechach? Czy są rozpoznawalni?
Jeżeli mówić o jakimś takim poczuciu braterstwa i bliskości, to ono powstaje rzeczywiście od końca lat 70. w związku z właśnie działalnością czy opozycją antykomunistyczną. W Polsce to jest w dużej mierze też jakby napędzane przez pewną traumę roku 68.
Jest to pamiętane w Czechach, że braliśmy udział jednak w interwencji?
Myślę, że bardziej w Polsce niż w Czechach. I to Czesi jednak są pod tym względem realistami, wiedzą, że to nie były polskie decyzje. I nie traktują tego aż tak, być może tak poważnie, jak traktowały to polskie środowiska opozycyjne. Ale właśnie wtedy tworzy się jakieś to poczucie bliskości i ono obowiązuje w obie strony. To znaczy dla pokolenia czeskich dysydentów tamtych czasów Polska była źródłem inspiracji i źródłem nadziei. Oni to wielokrotnie powtarzali. Jeżeli jakiś taki kapitał wizerunkowy Polska sobie zbudowała, no to właśnie wtedy, w okresie Solidarności. I do dzisiaj jest właśnie wspominana pod tym kątem również jako takie swoiste okno na świat dla Czechów, dla czeskich intelektualistów, dla czeskich naukowców. No musimy sobie uświadomić, że Czechosłowacja czasów komunistycznych była krajem o wiele bardziej radykalnej aplikacji, nazwijmy to, marksizmu-leninizmu. Polska w porównaniu PRL, w porównaniu z Czechosłowacją był krajem niemalże wolności słowa i wolności badań naukowych.
Panie dyrektorze, a w jaki sposób Czesi odbierają Polskę teraz? Chyba sprawa Turowa nie jest tą dominującą.
W jaki sposób odbierają Polskę teraz? No to jest oczywiście bardzo złożony problem, na który składają się z jednej strony najróżniejsze stereotypy, często o takich korzeniach historycznych, na przykład stereotyp polskiego katolicyzmu, który dla Czechów...
No właśnie, tu jest duża różnica, prawda? Czesi są jednym z najbardziej zateizowanych społeczeństw Europy.
Tak, choć z drugiej strony jakby to nie oznacza, że nie ma tutaj sporej grupy chrześcijan, którzy i kultury chrześcijańskiej, natomiast...
Ale jest ona elitarna, zdaje się.
Jest w pewnym sensie elitarna, tak, i jest w inny sposób przeżywana i rzeczywiście tutaj polski katolicyzm, jego taka rola publiczna, czy społeczna, wspólnotowa, nazwijmy to, jest dla Czechów takim przedmiotem zainteresowania, zdziwienia czy obaw, ponieważ sami jednak nauczyli się to postrzegać bardzo w taki sposób prywatny, wycofany, co częściowo jest też wynikiem bardzo ostrych prześladowań, które spotykały chociażby katolików właśnie w czasach komunizmu.
Rozmawiam z Maciejem Ruczajem, dyrektorem Instytutu Polskiego w Pradze. Panie dyrektorze, co prezentuje Pana Instytut z Polskiej Kultury w Czechach, w sensie co interesuje czeskich odbiorców najbardziej? Co było takim Pana najbardziej spektakularnym sukcesem, może tak zapytam?
Instytut zajmuje się nie tylko promocją kultury, zajmuje się również działaniami promującymi chociażby historię Polski, ale również promocją Polski jako celu turystycznego. Tutaj muszę powiedzieć, że bardzo nam się to sprawdza jako działanie, ponieważ Czesi najczęściej nie tyle nie lubią Polski, co po prostu nie znają, czy uważają jej za miejsce nieatrakcyjne. I tutaj bardzo ważne jest jednak sprowokowanie.
W sensie nie warto pojechać do Polski na wakacje. Tak?
Nie warto się nią interesować. To jest niestety najczęstsze podejście. I tutaj sprowokowanie ich do wyjazdu przeważnie powoduje właśnie zmianę tego podejścia, ponieważ nagle się okazuje, że jednak ta Polska jest ciekawa, jest inna, jest troszeczkę nawet egzotyczna.
I co takiego jest ciekawego w Polsce? Co pan prezentuje? Jak pan interesuje Polską Czechów?
Jest bardzo wiele dróg. Kultura jest jedną z nich, na przykład nie wiem, bogactwo polskiego muzealnictwa, polska architektura współczesna, takie nieoczywiste drogi. Czechy są krajem pod tym względem bardzo konserwatywnym, tutaj niewiele się buduje. I taki temat właśnie nowe polskie budynki, nowa polska architektura spotyka się z dużym zainteresowaniem. No wiadomo, że takie stricte turystyczne rzeczy jak przyroda, nie, możliwość jeżdżenia na rowerze i tak dalej, to również Czesi bardzo lubią. No ale poza tym oczywiście nie chcę mówić,
jest to jednak naród sportowy, widać, tak, że bardzo chętnie uprawia się kolarstwo, tak, w księgarniach praskich, rozmawiam w Pradze, widzę dużą ilość różnych map, miejsc nieoczywistych, w których można spędzić weekend właśnie na sportowo, to jest chyba mocno, mocno popularne w Czechach również, prawda?
Tak, sport jest dla Czechów niezwykle ważny, potrafią wydać majątek właśnie na sprzęt sportowy. Ale to oczywiście nie znaczy, że polska kultura ma się w Czechach całkiem nieźle. Polski film, jeszcze niedawno patrzyliśmy na Czechów tutaj z atencją, jako na mistrzów sztuki filmowej, ale w tej chwili polski film jest w o wiele lepszej kondycji niż film czeski i Czesi coraz częściej to zauważają. Wiadomo, że polski teatr tutaj również jakby jest postrzegany jako taka awangarda. Czesi sami siebie widzą jako troszeczkę takich zachowawczych, konserwatywnych pod względem sztuki.
No właśnie, ale tutaj pan dyrektor trochę zaskakuje, ponieważ będąc w Pradze na pewno uderza szlak niekonserwatywnych właśnie dzieł Dawida Czernego. No, chociażby rzeźba z oddającymi mocz politykami znajdująca się w samym centrum miasta, no taka rzeźba nie mogłaby się pojawić w polskiej scenie publicznej. Wątpię, żeby jakikolwiek prezydent zgodził się taką wystawić. Tutaj nie było, zdaje się, z tym problemów.
Ale to nie jest kwestia konserwatyzmu, to jest kwestia nastawienia do świata i do życia i większego, powiedzmy, dystansu i skłonności do ironii, ale ona też jest jakby czeskim odruchem, ten sceptycyzm czeski jest odruchem konserwatywnym, ponieważ on wyśmiewa się zarówno ze świętości starych, jak i ze świętości nowych. Dlatego pod wieloma względami właśnie Czesi mają odruchy, które w Polsce byłyby traktowane jako wsteczne i reakcyjne. Nie wiem, na przykład wielokrotnie podejmowany tutaj temat, nie wiem, na przykład zakazu kar cielesnych dla dzieci, który w Polsce jest jako takim tematem, jakby w dobrym tonie jest krytykować tego typu zachowania. W Czech natomiast się spotyka ze śmiechem, tak?
Ze śmiechem dlatego, że w ogóle ktoś wpadł na taki pomysł.
Że w ogóle wpadł ktoś na taki pomysł. Ogólnie jakby my żyjemy w Polsce z takim mitem czeskiego liberalizmu, który jest z gruntu fałszywy, ponieważ to nie jest liberalizm, to jest przekonanie, że wara wszystkim od tego, co robię u siebie w domu.
Ale to jest może charakterystyczne dla czeskich miast, bo powiedzmy naszym słuchaczom, że jest różnica między czeskim miastem a czeską prowincją, czy też w ogóle dla Czechów.
W ogóle dla Czechów, dla Czechów wszystkich opcji politycznych. Po prostu ja wolność Tomku w swoim domku i ja tutaj rządzę. I nie interesuje mnie, co się dzieje za płotem u sąsiada, ale sąsiada też ma nie interesować to, co się dzieje u mnie.
To jest bardzo mieszczańskie takie poczucie autonomii. Bardzo, powiedzielibyśmy, zachodnie.
Tak, i jakby nie można tego traktować jako przyzwolenie, czy jako akceptację, tak jak czasami u nas się mówi o tym, że to mamy akceptować pewne zmiany. To nie chodzi o akceptację, chodzi o to, że mnie to nie obchodzi.
Panie dyrektorze, a co czeskiego zaproponowałby pan polskim widzom, czytelnikom, może audiofilom, co jest pańskim zdaniem konieczne do zobaczenia z współczesnej czeskiej kultury u nas?
Z współczesnej czeskiej kultury? Pojawia się bardzo dużo czeskiej literatury w Polsce, w tłumaczeniach. Mhm. Tutaj pod tym względem naprawdę te przenosiny na grunt polski są bardzo szybkie. Jest bardzo wielu ciekawych autorów. Przychodzi mi do głowy na przykład nazwisko Petra Hulowa, czy nazwisko Dawid Zabranski, takich mniej oczywistych. Na pewno warto śledzić czeskich twórców filmowych, choć jak mówiłem, czeski film jest teraz w trochę gorszej sytuacji niż był.
Co by pan polecił konkretnie?
Ale właśnie pojawiają się na przykład historyczne, bardzo ciekawe filmy historyczne, o ile nam robienie filmów historycznych absolutnie nie wychodzi, to Czechom udaje się całkiem nieźle. Ja wspomnę na przykład o świetny film Toman, zresztą związany tematycznie z Polską, o ucieczkach Żydów przez Czechosłowację już wtedy pod częściową kontrolą komunistów w okolicach roku 1945-1946. Polecam, czy kilka wcześniejszych również filmów dotyczących tego okresu, film Masaryk, czy film...
No powstało też szereg filmów o zamachu na Heydricha, prawda? W tle gdzieś Lidice, prawda? To jest też temat, zdaje się, mocno eksploatowany w Czechach.
Tak, oczywiście. No, oni bardzo w sposób taki konsekwentny i systematyczny niektóre rozdziały swojej historii prezentują. W tym roku mieliśmy 80. rocznicę właśnie zamachu na Heydricha. Kilka bardzo ciekawych wystaw przy tej okazji powstało. Żaden nowy film, ale jest kilka z produkcji z przeszłości, które opowiadają o historii w taki sposób, jak Czesi potrafią opowiadać, czyli właśnie raczej poprzez mniejsze historie, mała historia, która opowiada, czy ma w tle te wielkie dzieje. I tak naprawdę z lepszym skutkiem potem, zwłaszcza wobec publiczności zagranicznej.
Panie dyrektorze, i ostatnie pytanie, na jaką cechę wskazałby pan, która byłaby najbardziej wspólna dla Polaków i dla Czechów?
Ja myślę, że jedną z tych cech jest na pewno pewna wspólna odporność na ideologizację. To jest częściowo dziedzictwo komunizmu, częściowo dziedzictwo tego, że byliśmy tyle razy kolonizowani przez ościenne mocarstwa, że stworzyliśmy sobie pewną taką barierę. I to jest jakby jeden z tematów wspólnych.
Czyli potrafimy myśleć krytycznie.
Potrafimy myśleć krytycznie i potrafimy nie przyjmować wszystkich, że tak powiem, nowych mód jako prawd objawionych. To jest rzecz, którą myślę, że w pewnym sensie podzielamy i która może być takim naszym wspólnym programem. Na pewno taką wspólną cechą jest pewne umiłowanie wolności i zrozumienie tego, że ta wolność wymaga pielęgnacji. Tutaj na przykład jeżeli chodzi o sytuację międzynarodową, to Czesi i Polacy podzielają w tej chwili bardzo, bardzo jednoznacznie
ten stosunek. Widać na ulicach Pragi taki bardzo pozytywny, wspierający stosunek do Ukrainy, prawda? Także to jest chyba coś, co rzeczywiście jest wspólne.
Tak, i ta reakcja czeskiego społeczeństwa, myślę, że nawet samo czeskie społeczeństwo trochę zaskoczyła. To, jak jednoznacznie oni się opowiedzieli po jednej stronie i jak bardzo się zaangażowali w tą pomoc. Także myślę, że to też jest właśnie coś, co nas łączy. Choć ja muszę przyznać, że z zawodu jakoś zajmuję się raczej częściej tym, co nas odróżnia i staram się z tymi różnicami pracować. Także w zasadzie mnie trochę zaskoczyło to pytanie, bo raczej zawsze staram się myśleć o tym, czego my się możemy nauczyć od Czechów i
odwrotnie. A czego możemy się nauczyć? To już na sam koniec.
Dla mnie na przykład bardzo ciekawym doświadczeniem było spotkanie z czeską duchowością i czeską religijnością. Która jest bardzo często bardziej głęboka, bardziej taka przemyślana, bardziej świadoma i zawsze mnie denerwuje, jakby jak przyjeżdża ktoś z Polski, właśnie wypowiada się w sposób lekceważący o czeskich chrześcijanach, ponieważ oni przeszli o wiele więcej niż my, a pomimo to bardzo często jakby potrafili zachować wiarę. Na pewno warto uczyć się od Czechów pewnego lekceważenia wobec tego, co inni o nas myślą. Mm-hmm. To tego w Polsce nie potrafimy. U nas się za każdym razem, jak napisze jakiś jeden czy drugi zachodni dziennik, no to zajmujemy się tym na pierwszych stronach.
A w Czechach po prostu się na to nie odpowiada?
Nie odpowiada się na to, nikogo to nie interesuje, bo co oni wiedzą? Mm-hmm. To przecież my wiemy, jak jest u nas, a nie oni.
Bardzo dziękuję. Moim i Państwa gościem był pan Maciej Ruczaj, dyrektor Instytutu Polskiego w Pradze. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Kłaniam się. Życzę Państwu dobrego dnia.